Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Zmiany klimatyczne są zaraz po ubóstwie najpoważniejszym problemem, przed jakim stoi świat. Niedawno ukazał się alarmujący raport ONZ w sprawie zmian klimatycznych. Mamy do 34 lat na uniknięcie naprawdę ogromnej katastrofy. W Ekosferze dziś będziemy rozmawiać o klimacie. Czy klimat się zmienia rzeczywiście niekorzystnie? Zapraszam do 15.
Ekosfera.
Naszym gościem jest Dariusz Ochrymiuk z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej NARW. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Powiedzmy na początek, co to jest klimat?
Klimat to ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze, czyli w zależności od warunków, od wysokości nad poziom morza, od położenia.
A jak go się ustala, ten klimat?
My jesteśmy na obszarze klimatu umiarkowanego, dlatego też na każdym obszarze wszędzie są stacje różne, które badają przede wszystkim opady, temperaturę, wilgotność powietrza, siłę wiatrów i widzimy w skali długoterminowej, co się z nim dzieje. Od już ponad 100 lat prowadzone są bardzo dokładne badania i dzięki temu możemy wnioskować, jaki jest na danym obszarze. To się niewiele zmienia, natomiast również możemy wnioskować, jakie zmiany na danym obszarze następują.
My wiemy, że klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływających na występowanie i życie organizmu, naszego organizmu też, czyli człowieka. Wiemy też, i to jest jakby oczywiste, że klimat ulega zmianom i jest to normalne.
Tak, przychodzą różne epoki. Przychodzą epoki zimniejsze, cieplejsze, zlodowacenia, okresy między zlodowaceniami. Rzeczywiście na podstawie już bardzo specjalistycznych prac odwiertów, na przykład w lodowcach na Antarktydzie albo badania skał osadowych, widzimy, jak ten klimat się zmieniał, bo są różne czynniki, na podstawie których można wnioskować. I wiemy też, że w ubiegłych okresach zarówno było chłodniej niż jest teraz, na przykład w Polsce, jak było też znacznie cieplej. Także to się wszystko zmienia, natomiast nie to jest niepokojące, że...
Teraz, obecnie, prawda?
Tak.
No bo właśnie zmierzam do pytania, dlaczego zaczynamy akurat teraz mówić o tych zmianach klimatu i że jest to niepokojące, co się dzieje z tym klimatem, skoro na przestrzeni wieków po prostu ten klimat się zmieniał.
No i właśnie na tym polega problem, że nigdy dotychczas nie zanotowano na podstawie tychże odwiertów i skał osadowych takiego procesu, tak szybko następującego. Oczywiście widzimy, że klimat się zmieniał. Widzimy, że na przestrzeni, załóżmy, setek tysięcy lat następowało obniżenie lub podniesienie temperatur, natomiast nigdy nie było obserwowane zjawisko, żeby w przeciągu na przykład 100 lat nastąpił tak drastyczny skok. To jest po prostu coś, co jeszcze w historii Ziemi się nie wydarzyło.
I rzeczywiście budzi niepokój. My to nazywamy takim globalnym ociepleniem globalnym, bo to rzeczywiście na całej Ziemi jest. No właśnie, przyczyny.
Przyczyna została zdefiniowana, określona. Pierwsza z nich, najważniejsza, to jest spalanie paliw kopalnianych, czyli spalanie węgla, ropy, gazu. Przez to produkcja dwutlenku węgla, który wchodzi do atmosfery. Równolegle z tym idą oczywiście procesy industrializacji, które pociągają za sobą wycinanie lasów, przede wszystkim lasów deszczowych, ale i w naszej strefie klimatycznej. No przecież możemy zobaczyć mapy, jak kiedyś, jaka była lesistość Europy, a co zostało z niej teraz. Mało się mówi o osuszaniu bagien i o tym, że w bagnach magazynowane są ogromne ilości dwutlenku węgla i metanu, które w tej chwili zaczynają się ulatniać również do atmosfery. No i jeszcze gdzieś na marginesie, na przykład hodowla zwierząt, zwierzęta, szczególnie przeżuwacze, krowy, produkują dużą ilość metanu, więc wielkie fermy w atmosferę, w powietrze wypuszczają duże ilości tego gazu.
No i skutek. Skutkiem jest ten efekt cieplarniany.
Efekt cieplarniany to tak zwany efekt szklarniowy. Te wszystkie gazy, które dostają się do atmosfery, one nas nie grzeją. No, one są po prostu w tej atmosferze. Natomiast te gazy powodują bardzo dziwne zjawisko. Mianowicie promieniowanie słoneczne dociera do Ziemi, rozgrzewa powierzchnię Ziemi, rozgrzewa wodę, oceany. Natomiast odbijając się od Ziemi na zasadzie promieniowania podczerwonego, promieniowanie, które na przykład czujemy, jak się zbliżymy do paleniska, do ogniska czy do kominka, te gazy tworzą taką obłoczkę, która wpuszcza promieniowanie słoneczne, natomiast nie chce tego promieniowania odbitego wypuścić. Innymi słowy, jesteśmy jak w szklarni, stąd też nazwa, że to jest efekt szklarniany. Czyli temperatura się nagrzewa, jesteśmy otuleni tak jakby szkłem, szybą z tychże gazów cieplarnianych i po prostu...
No jest, i jest ten efekt.
Jest ten efekt, jest coraz cieplej.
Ale z drugiej strony to jest też tak, że my nie narzekamy, jak jest nam ciepło. Wręcz przeciwnie, my ciągle narzekamy, zwłaszcza tutaj w naszym klimacie, że jest nam zimno, że mamy za krótkie to lato. Cieszymy się, kiedy teraz na przykład mieliśmy lato w zasadzie od kwietnia do teraz. My lubimy to ciepło, więc może trudno jest ludzi przestraszyć tym, co może się zdarzyć.
Lubimy ciepełko, bardzo się cieszymy, kiedy jest ciepłe lato, słoneczne. Lato. Dla nas ten problem wydaje się abstrakcyjny. No, ktoś mówi, że jest za ciepło i powinno być o 1,5 stopnia na przykład, czy 2 stopnie mniej. Chcielibyśmy, żeby było więcej. Natomiast uwierzmy, że dla zdroworozsądkowych gremiów, które opracowują te analizy, scenariusz naprawdę jest przerażający i oni po prostu nie ściemniają, szykuje się niezły paszczet.
My wiemy już, że ten efekt cieplarniany odpowiadają gazy, w szczególności dwutlenek węgla, w większości, bo to ponad chyba 60%,
tak.
Co emituje ten dwutlenek węgla najbardziej?
W największym stopniu to są zakłady przemysłowe, wielkie elektrownie, które bazują na gazie, na węglu. I one właśnie zanieczyszczają nam atmosferę. Innymi słowy, jeżeli spalamy ogromne ilości węgla i ropy, jeżeli mamy transport, który też na kopalinach, właściwie na ropie naftowej bazuje, to wszystko się ulatnia do atmosfery. W mniejszym stopniu, jakby na drugim miejscu jest metan, z tym, że metan jest o wiele bardziej niebezpieczny niż dwutlenek węgla, ponieważ jego efekt szkła, czyli powstrzymywania promieniowania, jest jeszcze mocniejszy. Metan jeszcze mocniej powstrzymuje to promieniowanie, żeby ono odeszło od ziemi, natomiast na całe szczęście metanu w atmosferze nie jest jeszcze tak dużo. Pozostałe gazy, które wpływają, również robią tą szklaną bańkę nad naszą ziemią, to tlenek węgla i freony. No i w pewnej konsekwencji, jeżeli to wszystko się nagrzewa, a także elektrownie na to wpływają, również para wodna, która się unosi i tak samo osłania ziemię przed możliwością wypromieniowania nadmiaru ciepła, osłania i robi tą bańkę i się zaczynamy nagrzewać.
Za chwilę przejdziemy już do raportu tego bardzo ostrzegawczego, a teraz piosenka.
Świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Pęknie. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, powtarza mi prędzej. A życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić.
Ekosfera. Audycja Anety Gawaburdy.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj Dariusz Ochrymiuk z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej NAREF. Rozmawiamy o klimacie. Głównym tematem będzie raport ONZ, który niedawno ONZ przedstawiło. Raport alarmujący. Problem zmian klimatu stał się problemem już globalnym. Teraz już cały świat o tym mówi. Oczywiście odbywają się różne klimatyczne konferencje, podpisywane są porozumienia. To świadczy o tym, że waga problemu jest naprawdę ogromna i że już nie można tego załatwić w gronie jednego państwa, tylko właśnie niestety to musi być już na skalę światową, skalę masową ten problem rozwiązany.
Atmosfery mamy, wspólną ziemię mamy, wspólną tutaj...
Wspólnie ją zanieczyszczamy też.
Wspólnie ją zanieczyszczamy, wspólnie ją degradujemy i tutaj musi być porozumienie, a jak niektóre kraje będą się uchylały, to myślę, że spotkają je jakieś znaczne sankcje. Musi być silne porozumienie, jeżeli chodzi o wspólną politykę emisyjną. Powinny zostać wyznaczone bardzo ostre progi, jaki kraj, w jakich przedziałach czasowych, jaką musi dokonać redukcję, bo nie ma innego wyjścia.
To teraz przejdziemy już do raportu. Myśmy jakiś czas temu, ponad rok, rozmawiali także o klimacie, bo już wtedy głośno mówiło się o tych niebezpieczeństwach. Nie było jeszcze wtedy tego raportu. Za to był szczyt klimatyczny w Paryżu, były inne raporty. To, co było już wtedy pewne, to to, że temperatura już wtedy wzrosła o ten jeden stopień na Ziemi. Teraz my po raporcie wiemy już, co będzie, jeżeli temperatura osiągnie półtora stopnia, pół stopnia w zasadzie więcej, czyli to jest naprawdę bardzo mało i z tego raportu ONZ wynika, że dobijemy do tego stopnia w ciągu najbliższych 12 do 34 lat. No to rzeczywiście w bardzo szybkim tempie następują te zmiany.
Ten raport mówi, że jeżeli nic się nie zmieni, to dobijemy. Natomiast zakłada, jakie musimy postawić ograniczenia w emisji, żeby się tak nie stało.
No właśnie, zanim do tych ograniczeń, to powiedzmy, czy takiemu raportowi można wierzyć? No bo oczywiście my tych raportów mieliśmy już setki. Mieliśmy setki rozmów na ten temat. Mieliśmy różne opinie naukowców na temat zmian klimatu. I dlaczego ten raport jest taki ważny? Dlaczego temu akurat raportowi warto wierzyć?
Jeszcze nigdy tak poważnie nie przyjrzano się temu zjawisku jak właśnie teraz. To gremium, ONZ-owskie gremium, skupia najlepszych naukowców w tej dziedzinie. To jest 91 osób,
40
krajów.
Polaków nie było niestety tam.
No niestety nie było. Większość z nich to są ludzie, którzy zajmują się klimatem i duża część z nich to są doradcy rządowi. To są ludzie, na podstawie których robiło się dotychczasowe raporty dotyczące emisji, czyli najbardziej zaufane osoby, które mają za sobą setki, tysiące publikacji i po prostu nie ma już możliwości, żeby jakiś laik gdzieś się wypowiadał, że ten efekt cieplarniany to nic takiego strasznego.
Poza tym ta grupa doradza rządom przede wszystkim, jak podejmować jakie kroki. Na podstawie tych raportów są ustalane, opracowywane m.in. limity emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ten raport powstał na podstawie tysięcy artykułów naukowych, podczas różnych konsultacji, uwagi, poprawki były zgłaszane i powstawał niemało czasu.
Jest to bardzo poważny dokument, bardzo konkretny dokument, co można jedynie próbować podważyć, mając złą wolę.
Jeśli chodzi o ten raport, Naukowcy są zdania, że jeżeli temperatura wzrośnie o więcej niż 2 stopnie w stosunku do temperatury sprzed, no oni tak nazywają to epoka przemysłowa, bo teraz mamy epokę przemysłową, cywilizacyjną, mocno rozwijającą się, drastycznie zwiększy się ryzyko tych niebezpiecznych i potencjalnie katastrofalnych zmian w środowisku. No skąd te 1,5% się wzięło? Dlaczego taki stopień określono?
1,5% to ten margines, ten bufor, który pozwala nam mieć dużą nadzieję na to, że nie nastąpi efekt lawinowy. Efekt lawinowy nastąpi wówczas, jeżeli przekroczymy o więcej niż 1,5%, na przykład do 2%, wówczas sam klimat będzie generował, niezależnie od emisji, już wtedy możemy nic nie emitować, ale sam klimat będzie generował bardzo przykre skutki związane z szeregiem zmian i przyrodniczych, ale również z dużymi kataklizmami na ziemiach, również w naszej strefie klimatu umiarkowanego.
Co wynika z tego raportu? Bo naukowcy podają takie różne scenariusze. Co jeśli przekroczymy te 1,5%, a co na przykład jeżeli przekroczymy te 2%? Co może się stać?
Najczęściej podawany przykład to jest kwestia oczywiście topnienia lodowców i topnienia czapy lodowej na Antarktydzie i na biegunie północnym.
To już się dzieje zresztą.
To już się dzieje. Jeżeli przekroczymy te 1,5%, no to to topnienie będzie znacznie, znacznie szybsze, ale przede wszystkim będzie zauważalne na poziomie oceanów i mórz światowych, ponieważ w tej chwili no, jeszcze topnieją, no mówimy, porównujemy zdjęcia, rzeczywiście te lodowce są mniejsze, ale to ciągle jest kropla w morzu. Natomiast stopnienie tych lodowców będzie się przyczyniało na przykład do wzrostu poziomu morza o pół metra, czy załóżmy 77 centymetrów. To już są takie wzrosty, które wielu krajom...
W ciągu tych 12 lat, jeżeli nic nie zmienimy.
Jeżeli nic nie zmienimy, tak. To są takie zmiany, które mogą się przyczynić do ogromnych strat z infrastruktury i wysp, i nawet naszego kraju.
Jeśli chodzi o rafy koralowe, bo tu jest też duże zagrożenie.
Rafy koralowe już giną i już ten 1-procentowy wzrost powoduje bardzo dużą, ogromną utratę tego bardzo cennego ekosystemu, jakim są rafy koralowe. Wzrost o kolejne 0,5% przyczyni się tak szacunkowo do utraty od 70 do 90% procent raf, tych, które było przed epoką przemysłową. Natomiast jeżeli temperatura przekroczy 2 stopnie, no to praktycznie wszystkie rafy giną. Związane jest to z tym, że woda, która w oceanach stanie się cieplejsza, będzie miała za mało powietrza, znaczy tlenu rozpuszczalnego, i rafy giną. Woda ta stanie się również o wiele bardziej zakwaszona z racji większej temperatury, bardziej żyzna, a to wpływa na drastyczną zmianę i raf, i również tego, co...
No właśnie, bo to nie tylko chodzi o rafy koralowe, ale ta temperatura wody, jeśli wzrośnie i to zakwaszenie, to cały ten ekosystem morski będzie miał problem. Czyli co, to przekłada się na połowy ryb na przykład w tym
przekłada
momencie.
Się na połowy ryb, ale przekłada się na coś jeszcze o wiele bardziej groźnego. To, co już teraz jest obserwowane, związane ze zmianą prądów morskich, które załóżmy w określonych miejscach, na przykład północnej Europy, Wysp Brytyjskich, dają w miarę umiarkowany klimat. Jeżeli te prądy pod wpływem ogrzania Atlantyku zostaną zmienione, a cały czas słabną, to może się okazać, że na Wyspach Brytyjskich będziemy mieli nie o 1,5 stopnia, ale załóżmy o 5 stopni, ale wtedy nie więcej, tylko mniej. Po prostu paradoksalnie temperatura wzrasta, ale ten wzrost temperatury może pociągać ze sobą nieprzewidywalne skutki związane z tym, że jedne tereny będą się nagrzewać bardzo mocno, inne umiarkowanie mocno, a inne wręcz przeciwnie. Przy zatrzymaniu określonych prądów morskich mogą popaść w naprawdę niskie temperatury.
Wyższa temperatura wody, wyższa temperatura powietrza to też pogarszające się warunki do hodowli zwierząt, co już jest bliżej człowieka, bo my korzystamy z tego, co wytwarzają zwierzęta też. Pogorszenie się pasz, co się wiąże prawdopodobnie z szerzeniem chorób, no i zmniejszanie się cały czas zasobów wody, więc to jest bezpośrednio związane z człowiekiem, to co nam może grozić. Ograniczony dla człowieka dostęp do pożywienia, mniejsze zbiory?
Mniejsze zbiory i duża strata zbiorów. To przede wszystkim niezbyt, no w cudzysłowie, małe kataklizmy związane z suszami w naszym obszarze Europy Centralnej. Jest to szczególnie ważne, ponieważ my będziemy narażeni właśnie na przedłużające się susze, okresy bez opadów, na wysokie temperatury i to, co teraz mówimy, mówimy, że jest klęska w rolnictwie, bo załóżmy od 2 miesięcy nie padało, to może być pikuś w stosunku do tego, co nas czeka.
To wszystko oczywiście się wiąże z tym, że człowiek będzie miał słabszą odporność.
Lepszą opaleniznę,
ale tak. Słabszą odporność, co się wiąże z chorobami, a to się wiąże ze śmiertelnością. Oczywiście. Także no rzeczywiście, jest też takie ryzyko, informuje o tym raport, że przesunie się zasięg występowania chorób tropikalnych.
Już od kilku lat obserwujemy to, że na przykład już nie tylko Europa Południowa ma malarię, czy też wirusa zachodniego Nilu. Po prostu te choroby tropikalne przenoszone przez owady żyjące w ciepłych, podzwrotnikowych klimatach wchodzą już na nasz teren.
Mamy przecież, już nie mówimy o komarach, ale chociażby modliszka, która nigdy u nas nie występowała. Tak. W zasadzie to już jest kolejny rok, gdzie bardzo dużo jest tej modliszki. Czasami nie wiemy nawet, co mamy, bo niektóre gatunki, które były u nas nieznane, dopiero się pojawiają i być może naukowcy dopiero się nimi zajmą, zdziwieni, że to coś takiego się pojawiło.
Tak. Cała rzesza różnych pasożytów, szczególnie pasożytów związanych właśnie z roślinnością. W momencie, kiedy następuje zmiana klimatu, otwiera się obszar, który nie jest zrównoważony. Innymi słowy, roślinność nie jest dostosowana do tego, co się będzie działo. Roślinność choruje, jest osłabiana. W tym momencie wchodzi cała plejada różnych chorób grzybowych, pierwotniaków i tak dalej.
Globalne ocieplenie nie oznacza wzrostu temperatur na całej Ziemi o taką samą ilość.
Najmniejsze wahania temperatury mogą być w obszarach związanych z klimatem morskim, wyspowych. Tam oczywiście ocean nie pozwoli na zbyt drastyczne wzrosty z racji tego, że on buforuje ogromną ilość ciepła i on będzie jakby niwelował te nagłe wzrosty. Natomiast w obszarach klimatu kontynentalnego, w centrum Azji, Afryki, tam temperatury, tam gdzie nie ma wody, suche tereny, będą biły rekordy. Rekordy, których jeszcze nie znamy.
Z raportu wynika także, że to ocieplenie obserwowane w Arktyce jest 2-3-krotnie wyższe niż średnia globalna. No właśnie, a to Arktyka ma wpływ na nasz klimat, właśnie na klimat Polski?
Arktyka ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się frontów atmosferycznych i na całej Ziemi, i na prądy morskie. I temperatury na Arktyce, tak samo jak i na jednym, i na drugim biegunie, bardzo mocno wpływają na to, jaki jest w ogóle obieg temperatury na Ziemi, jak zachowuje się ruch powietrza i jak zachowują się ruchy oceanów. W momencie, kiedy to zdestabilizujemy, są oczywiście tworzone modele, ale one są na razie przerażające, bardzo abstrakcyjne, no ale idziemy w tym kierunku.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jakie są zalecenia po raporcie tym ONZ-owskim i czy to jest realne, czy to się da zrealizować.
Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał nas świat mokrzy od stóp do głów, nie tracimy nadziei. W ulicach płyną już trosk, potoki, skarg, strumienie, by wślizgnąć się za rogiem podążały bruk. Nikt już nie chce słuchać dziś słów deszczowych opowieści, na co komu obcy. tylko ty i ja. Przemoknięte serca miast, tylko ty i ja. Nie tracimy nadziei.
Ekosfera.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o klimacie, o raporcie ONZ niedawno opublikowanym, także o zbliżającym się szczycie klimatycznym w grudniu w Katowicach. No właśnie, mówiliśmy, co wynika z tego raportu, a wynika dużo niefajnych rzeczy. To taki alarmujący raport, z którym będą musieli się zderzyć politycy z różnych państw i się zastanowić, co z tym zrobić, bo to już ostatni dzwonek. Natomiast właśnie, czy jest możliwość tego powstrzymania? Naukowcy tak są podzieleni, większość raczej uważa, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i bardzo szybko potrzeba różnych działań dogłębnych, zwłaszcza w dziedzinach energii, przemysłu, użytkowania gruntów, transportu, miast, i to muszą być kompleksowe zmiany na całym świecie. Podstawowym zaleceniem jest to, że w ciągu najbliższych 10-20 lat musimy ograniczyć emisję dwutlenku węgla aż o 45%. Czy to jest realne?
To jest bardzo trudne, to jest po prostu rewolucja. To są po prostu działania, które nie ujdą uwadze nikogo z nas, a prawie całe społeczeństwo będą dotyczyły. To nie tylko chodzi o samochody elektryczne, bo już na pewno nie hybrydowe. To nie tylko chodzi o to, że nie będzie...
Palenie w piecu.
Tak, palenie w piecu, byle czym, albo węglem do 20 roku, jeszcze węglem najgorszej jakości, ale również to, że będą musiały powstawać cały czas nowe elektrownie. Przede wszystkim słoneczne elektrownie, wiatrowe elektrownie. Być może powróci znowu konieczność budowy elektrowni atomowych, ponieważ jeżeli sobie nie będziemy radzili z powstrzymaniem tej emisji, a rozporządzeniami będą po prostu te bloki węglowe zamykane. Dlatego też przerażające jest na przykład to, że słyszymy, że i to w naszym regionie blok energetyczny węglowy powstał, więc zobaczymy, jak długo będzie dymił.
W streszczeniu tego raportu zobrazowano takie 4 scenariusze na ratowanie sytuacji.
Są różne scenariusze, oczywiście samo życie pokaże, że...
Trudne do zrealizowania. zrealizowania.
Tak, trudne do zrealizowania, a i trzeba będzie dokonywać sporą ilość modyfikacji. One są zakładające ograniczenie zużycia energii. Wiąże się to ze zmianą stylu życia, rozwojem niskoemisyjnych technologii, również poszukiwania różnych technologii związanych z pochłanianiem, czyli wyłapywaniem dwutlenku węgla.
Ograniczenie zużycia energii.
Oznacza to to, z czym już mamy poniekąd do czynienia, z tymi lodówkami, pralkami klasy A+++ i albo jeszcze tych innych, które po prostu są wyżyłowane, jeżeli chodzi o zużycie energii. I to bardzo dobrze. Sprzyjają temu technologie, sprzęty, których będziemy używać, będą coraz mniej energochłonne. Podejrzewam, że będzie to się wiązało, o czym mało kto mówi, ale ze wzrostem kosztów energii, tak żeby niektóre procesy związane z jej marnotrawieniem powstrzymywać.
No i ostatni ten scenariusz, co można byłoby zrobić, żeby uratować sytuację. Oczywiście zakłada rozwój gospodarczy, zakłada, że nie zmienimy wysokich emisji CO2, albo że trudno będzie zmienić, bo będzie to rzeczywiście bardzo trudno, ale zakłada wprowadzenie nowych technologii powodujących usuwanie dwutlenku węgla. Bardzo niewiele o tym słychać.
Niewiele słychać, ponieważ niewiele się robi w tym zakresie i jest to problem bardzo, bardzo trudny. Nie można w sposób opłacalny kosztem większej emisji na przykład wyłapywać dwutlenku węgla z atmosfery w jakiś sposób sztuczny, jakimiś maszynami, jakimiś urządzeniami i gdzieś tam go kompresować i wbijać pod ziemię albo na dno najgłębszych oceanów, tam gdzie ten dwutlenek może w formie takiej ciekłej zostać powstrzymany. Tego się po prostu ekonomicznie nie da zrobić. Natomiast da się zrobić coś takiego, że zakłady przemysłowe, które po prostu kopcą i mają ogromne kominy, które wypuszczają dwutlenek węgla, nagle te kominy znikną. Czyli innymi słowy, ten cały dwutlenek węgla z tych kominów będzie szedł do jakichś kompresorów, które go będą zbijać do postaci ciekłej albo jeszcze chłodzić do postaci stałej. No i wtedy będzie musiał powstać jeszcze zupełnie odrębna jakaś dziedzina przemysłu, czyli...
To na razie brzmi jak science fiction.
Tak, wysyłanie tego dwutlenku, no nie powiem, że w kosmos, ale szukanie odpowiednich grobów dla tego dwutlenku węgla, czyli na przykład zatapianie na głębokich głębokościach, bo on, dwutlenek węgla właśnie przy dużych ciśnieniach, na dużych głębokościach na dnie oceanów można go tam przytrzymywać.
No także wszystkie cztery scenariusze są trudne do zrealizowania, co... Myślą państwa, to pewnie dopiero się okaże na szczycie w Katowicach w grudniu. No dobrze, bo wszystko to jest rozwój tych technologii takich, które oczyszczą nam te powietrze, ale my wciąż jeszcze pozyskujemy i wykorzystujemy węgiel, ropę i gaz. To jest niestety, ale i w Polsce, i w innych krajach to jest główne źródło. Handel kwitnie. To co w takim razie i z węglem, i z gazem, i z ropą?
Będziemy wydobywać. Na przykład jeżeli chodzi o transport. Duża część transportu to jest transport samochodów osobowych i tutaj kierunek jest już znany. To po prostu będą zmiany w kierunku samochodów elektrycznych, których emisja, nawet jeżeli musimy tą energię wyprodukować w elektrowni, ale których emisja i dwutlenku węgla i skutki z tym związane i sama pochłanialność energii, te samochody są o wiele bardziej ekonomiczne. Czyli innymi słowy motoryzacja, małogabarytowa motoryzacja w kierunku samochodów elektrycznych. Ciężarówki, ruch lotniczy, no to tu się nie da na razie nic zrobić. To będą ciągle pojazdy, które będą latać i jeździć na kopalinach, czyli na paliwie produkowanym albo z ropy naftowej, a być może dojdzie do tego, że powrócimy do bardzo chwalebnego tematu, mianowicie biopaliw, czyli tutaj nie dość, że roślinność, która rośnie, pochłania ten dwutlenek węgla, a z tej roślinności produkujemy paliwo. Natomiast jak wiemy, tak samo jak z tym rzepakiem, z którego można robić olej albo z innymi roślinami, areały uprawowe, które są potrzebne na potrzeby chociażby transportu, no to są o wiele wyższe niż na przykład potrzeba Polski, to są po prostu areały, które całkowicie kolidują z areałami rolniczymi. Nie da się wygospodarować takich wielkich obszarów gruntów do hodowli roślin energetycznych.
Naukowcy właśnie w tym raporcie proponują, we wszystkich zresztą scenariuszach, gdybyśmy tak trochę je wydłużyli, że na przykład węgiel, odejście od węgla i to bardzo szybko, według ich zaleceń do 2030 roku redukcja tego wykorzystania węgla powinna nawet do 78% zmniejszyć się. 2050 rok, takie zalecenia są, powinna nastąpić całkowite odejście od węgla. Gaz na przykład będzie stosowany w 2050 roku, bo aż tak dalekosiężne są te założenia, ale 8% tylko energii. Pod warunkiem, że będą stosowane te technologie, które są dla nas ciągle jeszcze science fiction.
Tak, oczywiście to nie oznacza, że to będzie znacznie mniej niż teraz. To może być trochę mniej niż teraz, jeżeli chodzi o gaz, ale główny jakby blok, który jest związany z węglem, będą musiały przejąć odnawialne źródła energii, bo to on odpowiada w największym stopniu za produkcję dwutlenku węgla i za zanieczyszczenie atmosfery, które powoduje ten efekt cieplarniany, czyli i emisja, i jeszcze samo zanieczyszczenie i pyłami, i innymi.
Rzeczywiście ten szczyt klimatyczny w grudniu, który odbędzie się w Katowicach, może być bardzo ciekawy, bo ten raport opublikowano dosłownie przed tym szczytem praktycznie. No a ze wcześniejszych raportów i z wcześniejszych ustaleń i rozmów różnych państw wynika, że unijne cele redukcji emisji są na poziomie 40%, a tu już w tym raporcie jest zalecenie 45%, więc nie wiadomo, jak się Unia zachowa po tym raporcie.
Ja też nie jestem dobrej nadziei, ponieważ...
Bo już są problemy w negocjacjach,
tak,
jeśli chodzi o emisję
dwutlenku węgla. W tej chwili są problemy w negocjacjach, a wiadomo, że wydaje się, że Unia i przynajmniej ten trzon Unii z starych krajów, one chcą pewnych zmian. Natomiast dużo krajów, o których możemy mówić o tym, że one są jeszcze krajami rozwijającymi się albo tymi, które gonią resztę peletonu, za nich tak duże przestawianie gospodarki powoduje i społeczne problemy, i problemy ekonomiczne. I tutaj myślę, że jeżeli Unia poważnie chce podejść, nie wywoływać konfliktów, poważnie do tego problemu, to powinna zmienić bardzo mocno swój jakby budżet. Więcej pieniędzy powinno, załóżmy, no teraz widzimy, jaka ilość pieniędzy idzie na przykład na rolnictwo, no i bardzo słusznie, ale myślę, że zdecydowana większość pieniędzy powinna pójść na zmiany modelu gospodarowania i na niskoemisyjne źródła, bo inaczej bez dofinansowania żaden z krajów nie jest w stanie przedstawić się za swoje pieniądze.
Zobaczymy, czy raport wstrząśnie Unią. Natomiast właśnie Polska. To jest też ciekawy temat, bo my odczuwamy w Polsce te zmiany klimatu. To, co się dzieje z klimatem, uderza także w nas, no bo nie znaliśmy takich ekstremalnych zjawisk, o których non-stop w tej chwili słyszymy. A jak nasza wewnętrzna polityka właśnie, jeśli chodzi o ten klimat?
No tutaj dobrych wieści nie ma. Chodzi o to, że w tej chwili Polska nie ma Margaret Thatcher, która zrobiłaby...
Żelazna dama, tak?
Tak, żelaznej damy, która zrobiłaby totalną rewolucję w sferze wydobycia i przetwarzania węgla. Nasza gospodarka...
Wystarczy przejść się po starszych osiedlach i popatrzeć, co się wydobywa z kominów. No niby jest ten pakiet Czyste Powietrze w tej chwili, to jeśli chodzi o smog. Niby są wprowadzone zmiany. Natomiast czy to wystarczy? Czy to są takie przyruchy?
Nie. Zdecydowanie jest to kropla w morzu potrzeb, jakie muszą być zrobione. Zmartwiło wszystkich, no przynajmniej zmartwiło osoby, które widzą problem, to, że ta ustawa przeciwsmogowa i tak dalej nie okazała się jak trzeba. Te przepisy, że nadal można będzie palić w ten najgorszej jakości węgiel i to aż do 2020 roku, czyli jeszcze przez najbliższe 2 lata, nic się w tym zakresie nie zmieni. Działania pojedynczych miast związanych z sporadycznym dofinansowywaniem pieców albo monitoringi te dronowe nad kominami, to wszystko jest jakby pokazywanie problemu, ale nie rozwiązywanie problemu.
Na początku przyszłego roku rząd ma przyjąć nową politykę ekologiczną państwa 2030. No i wiele osób, wielu naukowców, ekspertów, ekologów dziwi się, że w tej polityce nie ma nic o wykorzystaniu słońca czy wiatru do produkcji odnawialnej energii, o czym do tej pory mówiliśmy i co to stosunkowo jest łatwe do pozyskiwania. Natomiast większy nacisk stawia się na geotermię i na biogazownię.
Jak się popatrzy na mapę geotermiczną Polski, a na przykład popatrzy się na mapę ciepłych wód Europy, no to widzimy, że my nie jesteśmy liderem, który gdzieś tam blisko pod powierzchnią ma ciepłe wody, tak jak na Islandii, i że praktycznie całe ogrzewanie i dużą część energii może z tego czerpać. Niestety tak nie jest. Owszem, pokazywanie takich możliwości, wdrażanie ich w niektórych miejscach ma jakiś sens, bardziej dydaktyczny. Mówię o geotermii, natomiast nie jest to dział gospodarki, który może w jakikolwiek sposób zmieniać położenie ludzi, czy też w jakikolwiek sposób zmieniać naszą energetyczną rzeczywistość. No po prostu to nie tędy droga. Tak samo jak te gospodarstwa leśne, które niby mają zabezpieczać nam pochłanianie tego dwutlenku węgla. No lasy były, natomiast żeby...
Cokolwiek... No tak, bo tam w tej polityce ekologicznej państwa jest też duży nacisk na właśnie lasy, na wykorzystanie biomasy do palenia.
Jest to kompletne nieporozumienie, bo człowiek, który zajmuje się tematem, jak czyta ten raport, to po prostu widzi kupę sprzeczności. To są rzeczy, dobre życzenia, a tak naprawdę nie ma tam żadnych ekonomicznych rozwiązań. Po prostu zrzuconych kilka tematów, w dodatku tematów zupełnie nierealistycznych. No to jest taki dokument, który no po prostu szybko no, trafi gdzieś tam do szuflady.
A teraz piosenka.
I'll be
oczywiście, o czym dzisiaj mówimy, dotyczy decyzji i dyskusji światowych przywódców i tutaj przeciętny Kowalski nie ma wpływu na to, jak się potoczą losy, jak ocenią politycy ten raport, co będzie realizowane. Natomiast czy taki przeciętny Kowalski ma siedzieć i czekać, aż za niego ktoś zdecyduje?
Możemy zrobić i to bardzo dużo. Tak naprawdę to ludzie są konsumentami tej całej wytwarzanej energii. Nie robi się tej energii dla nikogo więcej jak właśnie za nas. Więc jeżeli my w naszych gospodarstwach, w naszych firmach, szkołach, przedszkolach czy gdziekolwiek będziemy dbali o mniejsze zużycie energii, czy poprzez dobre okna, czy przez termomodernizację ścian, czy poprzez odpowiednie systemy wietrzenia, czy będziemy starać się, żeby w końcu nie jeździć tym starym dieslem, ale kupić sobie małolitrażowy, na przykład zagazowany, czy też hybrydowy samochód. To, że na swojej działce, czy na urlopie nie będziemy palić ogromnego ogniska. To, że będziemy przy swoich domach mieli kompostowniki, załóżmy, a nie wywalali gdzieś, marnowali tą biomasę, która jest jakby magazynem dwutlenku węgla. To, że będziemy mieli więcej na przykład zieleni, więcej krzewów, drzew, a nie tylko trawniczki wokół domu, które musimy polewać, marnować energię, marnować prąd, a i tak jest nam gorąco na podwórku i na tarasie, a moglibyśmy być jakby zacienieni liśćmi i o wiele większej, przyjemniejszej i zdrowszej wilgoci. Także
w różnych dziedzinach życia jakby my możemy sami też...
No ja wymieniałem te najbliższe, tak. Te takie no najbliższe na dotknięcie ręki. Natomiast tworzymy też społeczeństwo, które może wpływać na naszych polityków lokalnych, regionalnych, państwowych do tego, żeby pewne działania były robione. I mamy ogromną siłę, bardzo małe doświadczenie w tym, jak to się robi. No i niestety musimy się dużo nauczyć i myślę, że jeszcze będziemy dużo cierpieć i przez te zmiany i te wszystkie niedogodności, które nas jeszcze czekają.
No a teraz po raporcie ONZ czekamy na szczyt w Katowicach w grudniu i zobaczymy, co nam przyniesie.
No właśnie.
Dariusz Ochrymiek z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej Narod był gościem w Ekosferze. Aneta Gała-Burda, kolejna Ekosfera za tydzień.
Ekosfera.